Tytuł tygodnia.
Roger Moore. Bond o Bondzie. 50 lat w służbie Jej Królewskiej Mości. Książka w tłumaczeniu Macieja Szymańskiego ukazała się nakładem domu wydawniczego Rebis. Znajdziecie tu wszystko, co chcielibyście wiedzieć o agencie 007. Czyta Grochal. Zbigniew Grochal.
Wesoła z nich gromadka, a każdy, choć mamusia go kochała, marzy tylko o przejęciu władzy nad światem, a przynajmniej o zdominowaniu go w ten czy inny sposób. Od przerażającego szefa i członków organizacji Widmo, po międzynarodowych baronów narkotykowych, śmiertelnie niebezpiecznych zabójców, spaczonych idealistów i terrorystów, od wyrafinowanych po niedorzecznych i z powrotem. Ale łączy ich jedno. To przeciwnicy Bonda. Prawdę mówiąc, zawsze chciałem zagrać jednego z tych łajdaków, gdyż to właśnie dla nich pisano najlepsze dialogi, zwłaszcza te, w których opisywali swe podstępne i okrutne plany rozprawienia się z Jimmym Bondem, podczas gdy 007 jedynie przedstawiał się, gdzie popadło i zamawiał kolejne martini. Poza tym negatywni bohaterowie tych filmów nie pojawiali się na planie codziennie, a to oznaczałoby dodatkowe wolne dni. W kilku książkach i wczesnych filmach to właśnie wspomniana wyżej organizacja Widmo, czyli specjalna egzekutywa do spraw kontrwywiadu, terroryzmu, zemsty i wymuszeń, przysparza Jimmy'emu najpoważniejszych zmartwień. Jej złowrogi szef Ernst Stavro Blofeld nie czuje się związany z żadnym krajem i z żadną ideologią polityczną, jeśli nie liczyć jego własnych szalonych pomysłów. Koncepcja Widma zrodziła się z potrzeby znalezienia Bondowi politycznie neutralnego przeciwnika. W 1959 roku, w szczytowym okresie zimnej wojny, Ian Fleming, Jack Whittingham i Kevin McClory pisali scenariusz, na którym oparta została później fabuła powieści Operacja Piorun. Fleming uważał, że zimna wojna może się zakończyć w ciągu 2 lat, bo tyle miała potrwać produkcja filmu, a wtedy stanie się on nieaktualny, zanim trafi do kin. Dlatego też scenarzyści stworzyli Widmo, organizację zrzeszającą 21 łotrów wywodzących się z 6 najpotężniejszych organizacji przestępczych świata. Gestapo, rosyjskiej agencji kontrwywiadowczej, SMIERSZ, legendarnej tajnej policji prezydenta Tity, włoskiej mafii, Unione Corse oraz tureckiej organizacji zajmującej się przemytem narkotyków. Głównym celem Widma jest wywołanie konfliktu między supermocarstwami, Związkiem Radzieckim a Stanami Zjednoczonymi, w nadziei, że starcie to osłabi je na tyle, by organizacja mogła zająć ich miejsce. W pozdrowieniach z Rosji Blofeld porównuje sposób działania Widma do zachowania jednej ze swoich 3 rybek akwariowych, bojowników syjamskich. Trzyma się ona na uboczu, gdy 2 pozostałe walczą. Dopiero gdy pojedynek zostanie rozstrzygnięty, uderza na osłabionego bojem zwycięzcę i zabija go bez trudu. Superzłoczyńca Blofeld pojawił się po raz pierwszy, choć nie zobaczyliśmy na ekranie jego twarzy, w pozdrowieniach z Rosji, chociaż jego nazwisko podano dopiero w napisach końcowych. Jego ciałem był Anthony Dawson, głosem zaś Eric Polman. Tę samą sztuczkę powtórzono w Operacji Piorun, ale gdy przystąpiono do ekranizacji Żyje się tylko 2 razy, wiadomo było, że Jim spotka Blofelda osobiście. Nareszcie mieliśmy go zobaczyć. Do roli numer 1 w organizacji Widmo wybrano czeskiego aktora Jana Wericha, ale gdy przybył on do Pinewood na rozpoczęcie zdjęć, producent Cabi Broccoli i reżyser Louis Gilbert byli pełni obaw. Odnieśli bowiem wrażenie, że Werich bardziej przypomina biednego, dobrotliwego, świętego Mikołaja niż arcyłotra. Mimo to Louis przystąpił do pracy z Werichem, lecz już po kilku dniach stało się jasne, że aktor ten nie wygląda wystarczająco groźnie. I właśnie dlatego został zastąpiony przez Donalda Pleasence'a. Zaczęli już pracę nad filmem, wspominał później Donald, ale okazało się, że wciąż poszukują kogoś do roli Blofelda. Powiedzieli, że mam przeczytać scenariusz i stworzyć postać inną od wszystkich dotąd znanych. Mam wrażenie, że mi się udało. Mniej więcej przez tydzień eksperymentował w Pinewood z garbami, zdeformowanymi rękami oraz brodą po kolei, niejednocześnie, zanim zapadła decyzja, że to charakterystyczna dziś blizna będzie symbolem niemal himmlerowskiego zła tej postaci. Całkiem zgrabną analogię wymyśliłem, zważywszy na fakt, że Donald grał Himmlera w innym filmie. Tak narodził się jeden z najbardziej zapadających w pamięć łotrów srebrnego ekranu. Całkiem niezależnie od tego, kto zajmował fotel Blofelda, na planie regularnie dochodziło do nieszczęśliwych wypadków związanych z efektami pirotechnicznymi. Otóż biały perski kot Blofelda bardzo źle znosił eksplozję i ze strachu często załatwiał się na kolanach swego pana.